Tajemnice naszych czasów.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. W najbliższy czwartek w Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się promocja nowej książki Wiesława Wróbla. To historia ulicy Kilińskiego w Białymstoku. Monografia, w której opisano budynki istniejące przy tej ulicy do 1939 roku. O szczegółach rozmawiam z autorem książki. W studiu Wiesław Wróbel, historyk z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy może od historii nazwy ulicy Kilińskiego.
No właśnie, to jest nazwa stosunkowo nowa, aczkolwiek może w 2019 roku będziemy obchodzić setną rocznicę nadania tej nazwy. Trzeba pamiętać, że miasto Białystok po odzyskaniu niepodległości w 19 roku musiało wykonać dużą pracę organizacyjną, między innymi polegającą na zmianie dotychczasowych nazw ulic, które funkcjonowały niekiedy nawet ponad wiek, na nowe nazwy, oddające ducha nowej administracji, nowej przynależności państwowej miasta. Właśnie w kwietniu 1919 roku tymczasowy Komitet Miejski wydał broszurę, która przystosowała, podawała stare nazwy i nowe nazwy. Między innymi ulica, dawna ulica Niemiecka została przemianowana na ulicę Kilińskiego. Ale ulica Kilińskiego, obecna ulica Kilińskiego sięga swoimi początkami w zasadzie 18 stulecia. Wtedy była to ulica bez nazwy jeszcze. Prowadziła po prostu z rynku do pałacu. Natomiast
i tak wszyscy mówili, nie?
Tak, ulica z rynku do pałacu idąca. I tak się nazywa pierwsza część książki, ponieważ już wtedy pojawiła się pierwsza zabudowa wzdłuż tej ulicy, wzdłuż północnej Pierzei. Początkowo właśnie bez nazwy, nazywana ulicą z rynku do pałacu idącą, później czasami ulicą kościelną, z racji tego, że zaczynała się od kościoła parafialnego. Dopiero z czasem zaczęto ją nazywać ulicą nad kanałem. W latach 40., 50. pojawiła się nazwa ulica Zamkowa i dopiero w latach 60. pojawia się po raz pierwszy nazwa Niemiecka.
I to XVIII wiek.
XIX wieku. Czyli w 1825 roku pojawia się już ulica nad kanałem, w 1850 roku mowa jest już o ulicy Zamkowej, natomiast po 1860 roku jest już ulica Niemiecka i ta nazwa utrzymuje się do 1914 roku. W wyniku trwającej od sierpnia wojny światowej z racji poprawności politycznej przemianowano ulicę Niemiecką na ulicę Słowiańską. Ta nazwa utrzymała się przez zaledwie rok, kiedy Niemcy wkroczyli w sierpniu 1915 roku do Białegostoku, powróciła nazwa Niemiecka. No, ze zrozumiałych względów oczywiście. I dopiero w 1919 roku mamy ulicę Kilińskiego i ta nazwa jest utrzymana do dziś i też jest tytułem tej książki.
Ale powróćmy do XVIII wieku, kiedy ta ulica jeszcze nie miała swojej nazwy. Po prostu mówiono, że to ulica z rynku idąca i tak dalej, i tak dalej. To była część należąca do dóbr branickich w połączeniu z dobrami parafialnymi, bo tutaj był ten styk pomiędzy...
Tak, w zasadzie rozgraniczała własność dworską. To wszystko, co było na południe od ulicy dzisiejszej Kilińskiego. Natomiast na północ od tej ulicy rozciągały się dobra plebańskie, tak zwane poświętne, które sięgało mniej więcej od dzisiejszej ulicy Sienkiewicza do rzeki Białej. I dopiero Jan Klemens Branicki, rozwijając tą zabudowę dworską, dostosowując okolice dworu do swoich potrzeb, zaczął wznosić na gruntach parafialnych nowe zabudowania, między innymi maneż, czyli ujeżdżalnie. Zaczął wznosić domy dla baletmistrza Antoniego Puttiniego. Zaczął wznosić wozownię pałacową. Zdołał w 1766 roku wymienić grunta pod ujeżdżalnią i domem dla baletmistrza. Natomiast nie zdołał wymienić gruntu pod wozownią, co miało potem swoje konsekwencje oczywiście, ale rzeczywiście dopiero 1766 rok to jest moment, kiedy ulega przekształceniu ta strefa własności i obie strony ulicy należą już do dworu.
A do tego okresu, kiedy rozpoczęto tam zabudowę, to co było na tym terenie? Na tych dobrach, pomiędzy dworskimi a poświętnymi?
W zasadzie to chyba nic, a przynajmniej nic nie wiemy na ten temat. Warto dodać, że na samym skraju własności kościelnej i dworskiej po północnej stronie w 1733 roku powstaje pierwsza posesja na terenie ulicy, przy dzisiejszej ulicy Kilińskiego. To jest dzisiejsza posesja przy ulicy Kilińskiego 8. Tam został zbudowany drewniany dom dla Jana Daszkowskiego, blecharza dworskiego, który produkował wosk na potrzeby dworu, a więc znów oficjalista dworski, dworski rzemieślnik, który służył Branickim. Był też poczmajstrem, więc tam też przyjmował między innymi u siebie w domu posłów przyjeżdżających do Białegostoku, więc no miało to...
I to był początek zabudowy przy tej ulicy.
Ta strona północna właśnie to jest okres baroku. To są budynki, które powstały właśnie, pałacyk gościnny, czyli dzisiejsza Kilińskiego 6, to jest przełom lat 60. 70. XVII wieku. Dom Daszkowskich, czyli Kilińskiego 8.
Obecnie Kilińskiego 8, to co tam jest?
Dzisiaj stoi kamienica z początku XX wieku, natomiast...
A w tej kamienicy jest, żebyśmy tak naszym słuchaczom przybliżali?
Najprościej rzecz ujmując, WOAK, Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury, tam się mieści. Następne posesje to były domy właśnie dla tancerzy i dla baletmistrza Antoniego Putiniego, które w zasadzie do II wojny światowej przetrwały. To jest fenomenalna rzecz, że gdyby nie II wojna światowa, mam nadzieję... Chciałbym, żeby te budynki stały do dziś, bo pochodziły jeszcze z czasów Branickich. Dalej mamy w XVIII wieku właśnie ujeżdżalnię, która potem została przerobiona na szkołę podwydziałową KEN, a następnie na rejencję w czasach pruskich. I na koniec wozownię pałacową, która też została zbudowana na początku lat 70. XVIII wieku. I tak ukształtowała się północna pierzeja ulicy Kilińskiego.
Spróbujmy tak współcześnie nazwać. Ta wozownia to co dzisiaj?
Dzisiaj ulica Kilińskiego 16, czyli tam, gdzie stoi dawna siedziba Księżnicy Podlaskiej, tak zwana loża masońska. Ten budynek pochodzi z czasów...
Tam, gdzie jest prokuratura, to co była?
Ujeżdżalnia, maneż i potem rejencja, sąd
tam,
główny.
Tam, gdzie jest, teraz jest współcześnie chyba bar, a była jeszcze księgarnia.
Dwunastka i dziesiątka pomiędzy to są to dawne domy tancerzy i Antoniego Putiniego. I ósemka, tak jak wspomnieliśmy, WOAK, piękna kamienica. No i szóstka, pałacyk gościnny. Zwracam uwagę, że brakuje numerów 2-4.
No właśnie, co się z nimi stało?
To jest pozostałość II wojny światowej. Dwójka i czwórka, a w zasadzie numer 2, 2A i 4, to były posesje, które powstały pod koniec XIX wieku. I najbardziej znana posesja Kilińskiego 2 to jest oczywiście hotel Ritz, który został zniszczony w czasie wojny, potem rozebrany, ale do niego były, że tak powiem, doklejone dwie kolejne kamienice pod numerem 4 i pod numerem 2. Dziś ta strefa wokół pałacyku ma więcej wspólnego z tym, jak ona wyglądała w XVIII wieku, niż z tym, jak wyglądała jeszcze przed II wojną światową, co myślę jest wielu osobom znane z fotografii czy z jakichś opisów tej części miasta.
Powiedzmy jeszcze o ludziach, którzy zajmowali te kamienice od, no, licząc od pałacyku gościnnego aż do szesnastki.
Nie chciałbym całej książki opowiadać tutaj, oczywiście.
Tylko krótko, żeby
krótko
wspomnieć.
Najciekawsze to są, myślę, dzieje pałacyku gościnnego, numer 6, kiedy przechodził z rąk do rąk, kiedy przestał być własnością, a może inaczej, nawet nie przestał być własnością dworską. Mianowicie należał on jeszcze do lat 50. XIX wieku, do potomków Branickiego, do Jana Potockiego. To była jego rezydencja, hrabiego Potockiego, który przyjeżdżał do Białegostoku, rezydował w niej. Natomiast po jego śmierci dobra sprzedano, majątek sprzedano. Pierwszym właścicielem został Nohum Minc, który założył w tyle na terenie ogrodu dawnego barokowego jedną z pierwszych w Białymstoku fabryk tekstylnych. I ta fabryka funkcjonowała w zasadzie do początku XX wieku, sukcesywnie rozbudowywana przez kolejnych właścicieli.
Co nie jesteśmy sobie w stanie współcześnie wyobrazić, że na zapleczu tych kamienic były normalne fabryki.
Tak, tak. No, dosyć duże nawet, jedne z większych, bo idąc dalej, po Nohumie Mincu właścicielem była jego córka Małka Frydland. Ona sprzedała w 1876 roku nieruchomość niemieckiemu fabrykantowi Friedrichowi Frischowi. I on, potem jego synowie posiadali tą nieruchomość, została zlicytowana niespłacone długi na początku XX wieku. No i właścicielem został kuzyn Friszów, Edward Herbst. To jest postać w Polsce dosyć dobrze znana, z tego względu, że do dziś w Łodzi mamy piękny pałac Edwarda Herbsta, był zarządcą fabryki po śmierci Karola Scheiblera, a był ożeniony z córką Karola Scheiblera, Matyldą. Więc w zasadzie do lat 20. to właśnie najpierw Edward Maurycy Herbst, a potem Matylda Herbstowa byli właścicielami tej nieruchomości, znacznie podzielonej w międzyczasie właśnie na mniejsze parcele, między innymi na potrzeby Rizzo, na potrzeby sąsiednich kamienic, no i na potrzeby znanego, myślę, wielu białostoczanom teatru Palas. Ci, którzy znają historię Białegostoku, na pewno kojarzą tą nazwę. I to jest właśnie dawna fabryka. Fabryka Małki Frydland, no chyba Mińca Małki Frydland, Frisza, która uległa pożarowi. No, uległa spaleniu w 1911 roku. Miasto i władze guberniane nie pozwoliły jej odbudować. W związku z tym właściciel nieruchomości postanowił przeznaczyć ją na wynajem. Okazało się, że tutaj panowie Gurwicz i Herman, znani w Białymstoku już wcześniej jako właściciele kin, między innymi kina Modern, postanowili założyć tutaj salę widowiskową na prawie 900 miejsc, więc to było rzeczywiście duże wydarzenie w Białymstoku i ten teatr funkcjonował z powodzeniem w zasadzie do II wojny światowej.
Ale wracając do Herbsta, tutaj małe wyjaśnienie, bo panu się udało znaleźć dokumenty, które no, świadczą o tym, że ten zapis testamentowy został dokonany, że w hipotece pewne operacje zostały przeprowadzone.
Tak, wyjaśniając, taka ciekawostka zupełnie, która pojawiła się przy okazji pisania tej książki, kiedy szukałem portretu Edwarda i Matyldy Herbstów, to zadzwoniłem do Muzeum Herbsta, Pałac Herbsta w Łodzi. No i tak próbując się wkupić w łaski, zasugerowałem, że mam dokumenty różne dotyczące posesji w Białymstoku, no i rodziny Herbstów. Pani dyrektor, dopytując się, jakie to są dokumenty, powiedziałem, że jest tam testament Edwarda Herbsta. Była bardzo zdziwiona, wręcz szokowana, ale jednocześnie ucieszona, uradowana, ponieważ szukano wszędzie. I w Szczecinie, i w Sopocie, gdzie zmarł Edward Herbst, gdzie miał też swoją willę, w Łodzi, w Warszawie. I nigdzie nie udało się znaleźć tego testamentu. On jest w Białymstoku w księdze hipotecznej posesji przy ulicy Kińskiego 6, która cudem zachowała się w archiwum państwowym.
I w ten sposób pan ma w książce zdjęcia Herbstów.
A Muzeum Herbstów ma testament dawno poszukiwany. Edwarda Herbsta. Idąc jeszcze po innych posesjach, warto wspomnieć właśnie tej posesji numer 8, która do dziś jest zachowana. To była własność między innymi Romualda Lęczewskiego, architekta, najpierw architekta pracującego w Instytucie Panie Szlacheckich, później architekta miejskiego, który znany jest przede wszystkim jako autor wielu projektów kościołów w regionie białostockim, między innymi w Niewodnicy, w Wasilkowie, w Surażu, który w swoich projektach wzorował się na białostockiej farze. Zresztą w Białymstoku też bardzo dużo prac wykonał, bardzo zaangażowany w życie miasta. Warto o tym pamiętać.
No i także przy tej ulicy Kilińskiego były pierwsze biblioteki, księgarnie, które zachowały się później w innych, no do prawie do wybuchu II wojny światowej.
Tak. No właśnie to też ciekawostka, którą warto podkreślić, to, że przy ulicy Kilińskiego mieściła się pierwsza miejska biblioteka publiczna. A może inaczej, nie miejska, a w ogóle biblioteka publiczna. Ponieważ inicjatywa powstania biblioteki publicznej wyszła od osób prywatnych i Traf chciał, że osoby zaangażowane w powstanie tej czytelni i wypożyczalni mieszkały przy ulicy Kilińskiego 10. I w pierwszym momencie te osoby zdecydowały o tym, że budynek powstał właśnie w kamienicy przy ulicy Kilińskiego 10, później przeniesionej do domu Falka Kempnera przy ulicy Kilińskiego 16. I tam już z powodzeniem działała do wybuchu I wojny światowej. Jednocześnie Kilińskiego 10, myślę, że wielu osobom do dziś kojarzy się z siedzibą księgarni. Dzisiaj już nie istniejącej, ale do niedawna Księgarni Świata Książki, której geneza tkwi w 1918 nawet roku, kiedy zaczęto myśleć o niepodległości, kiedy zaczęto myśleć o organizowaniu szkolnictwa. Postanowiono założyć księgarnię, która będzie dostarczać podręczniki nauczycielom, uczniom, stąd inicjatywa powstania księgarni nauczycielskiej. No i gdyby do dziś istniała ta księgarnia, mielibyśmy też prawie stuletnią księgarnię niedługo.
To fantastyczna historia byłaby. Jeszcze może krótko teraz na koniec, dom masonów, tak to się mówiło i jak zapytać ludzi interesujących się trochę historią Białegostoku, to zwykle byłą księżnicę podlaską tak się nazywało.
I tu nie ma nic błędnego w tej nazwie, bo ta nazwa jest bardzo ciekawa, wyjątkowa i utarta i nie chodzi o to, żeby ją zmieniać. Raczej postawiłem pytanie o to, czy należy uznawać, że budynek powstał jako loża masońska. Wydawało mi się dosyć podejrzane, że masoni, którzy z zasady
powstał
powinni być...
dla innego celu, ale tak, mason tak, się teraz, w końcu w tym osiedlił.
Tak, tak, mógł korzystać. Natomiast tutaj już wcześniej udało mi się dotrzeć do ciekawych archiwaliów, które są przechowywane w archiwum archidiecezjalnym w Białymstoku. I tu wrócimy właśnie do wozowni, która stała na gruncie parafialnym, ponieważ w czasach pruskich jeden z sekretarzy Kamery Wojny Domen, Samuel Christian Henike, postanowił zainwestować posiadane fundusze w budowę domu gościnnego. I w tym celu wydzierżawił grunt od parafii, rozbierając wozownię i rozpoczynając inwestycję budowlaną. I to był bodajże największy budynek w Białymstoku w tym czasie. Rzeczywiście musiał budzić podziw. Samuel na pewno liczył na zwrot nakładów. Przeliczył się jednak, bo jednak przyszedł rok 1807, pokój w Tylży, przejście Białegostoku pod władzę rosyjską. W związku z tym utracił dobrze płatną posadę, więc budynek przez jakiś czas był niewykończony. Do lat 20., kiedy po śmierci Samuela Christiana Henike zlicytowano majątek raz z prawem do dzierżawy gruntu i właścicielem został najpierw Izaak Zabłudowski, potem Koppel Halper. I on dopiero dokończył ten budynek, stąd budynek ma architekturę odbiegającą od wzorców, które były stosowane w standardowej architekturze zaboru pruskiego. Co także eliminuje pewne hipotezy, które do dziś były stawiane za Janem Glinką, że na poddaszu rzeczywiście zbierali się masoni. Zapewne tak było, ale dopiero w latach 20., a w zasadzie przed 1821 rokiem, przed wprowadzeniem ukazu zakazującego tajnych zgromadzeń, organizowania tajnych zgromadzeń.
W Cesarstwie Rosyjskim. Ale powróćmy jeszcze na moment do panowania pruskiego, bo początek XIX wieku to była radykalna zmiana, jeśli chodzi o historię Białegostoku i o własność tutaj w naszym mieście, bo do czasów pruskich Białystok był branickich.
Tak, tak.
Jakby nie patrzeć.
Po śmierci Jana Klemensa Branickiego należał do jego spadkobierców, przy czym dożywocie na dobrach rodowych miała zapisane wdowa po Janie Klemensie i Izabela z Poniatowskich. I do jej śmierci w 1808 roku to ona była de facto właścicielką. Przy czym, kiedy rzeczywiście tutaj w Białymstoku rozpoczęła się instalacja władz pruskich, okazało się, że mimo początkowej przychylności Izabeli Branickiej do tego pomysłu, żeby w Białymstoku zlokalizować centralne władze departamentu, a potem i prowincji i departamentu, zaczęły się pojawiać niesnaski dotyczące zarządu miastem. Z dwóch stron zaczęły pojawiać się głosy, że trzeba tę kwestię rozwiązać, więc oczywiście w dużym skrócie, bo temat jest bardzo skomplikowany. Po długich negocjacjach doprowadzono do finału, w którym w 1802 roku, w marcu 1802 roku zawarto kontrakt między spadkobiercami Jana Klemensa Branickiego a królem pruskim dotyczący sprzedaży Białegostoku. I od 1802 roku Białystok stanowił własność najpierw królewską, potem carską, więc to rzeczywiście rozwiązało wiele problemów dotyczących
czyli
organizacji.
Do 1802 byliśmy własnością Branickich, potem byliśmy własnością króla pruskiego i następnie cesarza rosyjskiego.
Tak, można powiedzieć skarbu państwa raczej, mówiąc wprost. Natomiast pałac rzeczywiście stanowił własność tutaj wyjętą jakby z całego miasta, własność carską. W 1841 roku uruchomiono w nim Instytut Panien Szlacheckich. Przy tej okazji oczywiście wiele spraw uregulowano związanych z własnością na terenie ulicy Kilińskiego, która, jak przypomnę, w większości była zabudowana budynkami dworskimi.
Ale mówiliśmy o tej stronie północnej, o tej jednej stronie ulicy, kiedy pojawiła się zabudowa drugiej strony. Czyli tam, gdzie teraz współcześnie powstał po modernizacji hotel z jednej strony, a końcówka to Muzeum Wojska.
Właśnie, tu też chciałem na chwilkę jeszcze do książki zajrzeć. Mianowicie książka została podzielona na dwie części. Właśnie dlatego, że ulica Kilińskiego, oczywiście jak każda ulica, jest podzielona na dwie strony, ale w przypadku historii ulicy Kilińskiego jest to bardzo wyraźnie widoczne. Mianowicie strona północna, jak tutaj już rozmawiamy, bardzo bogata w informacje, w historię sięgającą XVIII wieku. Natomiast strona południowa ulicy Kilińskiego to...
Ta strona od pałacu.
Tak, między ulicą Kilińskiego a pałacem, dzisiaj zabudowana, w XVIII wieku została, czy w latach 30. XVIII wieku została uregulowana i założono na tym terenie dwa stawy pałacowe. które miały oczywiście znaczenie widokowe, kompozycyjne, tworzyły kompozycję przestrzenną wokół pałacu. Także ktoś jadący od strony rynku mógł podziwiać pałac przez tafle wody. Natomiast kiedy już rzeczywiście minął okres świetności pałacu, okres Branickich, zaczął się okres no właśnie państwowości i zaboru rosyjskiego, pojawiły się kwestie związane z uregulowaniem statusu tych terenów. W 1839 roku car przekazał miastu. Po prostu oddał zbędne części założenia pałacowego, między innymi Las Zwierzyniecki i wszystkie stawy, w tym wielki staw pałacowy i stawy przy ulicy dzisiejszej Kilińskiego, oddał miastu jako elementy zbędne, niepotrzebne przy organizacji Instytutu Panien Szlacheckich, a jednocześnie kosztujące niemałe pieniądze, jeżeli chodzi o utrzymanie. I miasto też miało z tym duży problem, bo to taka trochę spychologia była ówczesna. Instytut miał nie wydawać pieniędzy na utrzymanie tego, teraz przejęło to miasto. Miasto też nie wiedziało za bardzo, co z tym zrobić. Duży staw pałacowy, tu gdzie dzisiaj jest stary park miejski, został między innymi wykorzystany w ten sposób, że oddawano w dzierżawę prawo do połowu ryb na terenie tego stawu. Natomiast stawy przy ulicy Kilińskiego pozostawały w zasadzie nieużytkami. Dopiero w 1852 roku wykopano rów odwadniający.
Spuszczono wodę.
Tak, czyli w zasadzie resztki wody. Wysuszono ten teren i myślę, że od tej pory ten teren aż do początku XX wieku nazywano wyschniętymi stawami. Taką nomenklaturę przyjęto w dokumentach oficjalnych, dokumentach notarialnych.
Czyli to był taki, przez tak długi okres był to nieużytek.
Tak, i nazwa przylgnęła. To były wyschnięte stawy. I dopiero w 1852 roku ten teren puszczono w dzierżawę. Za roczną opłatę dzierżawcą został August Lange, poruski osadnik, fabrykant z Knyszyna, który jeszcze kilka posesji w mieście wydzierżawił, ale to nie zmieniło faktu, że te tereny były nadal nieużytkami. Być może dlatego, że miasto planowało, a w zasadzie władze państwowe planowały w tym miejscu organizację skweru, co nigdy nie udało się.
Takie przedłużenie rynku Kościuszki jakby.
Tak, czy raczej najprostsza forma zagospodarowania tego terenu. Natomiast okazało się, że w latach 80., kiedy miasto zaczęło się już rozwijać bardzo intensywnie, jeżeli chodzi o zabudowę, o liczbę ludności, pojawił się ten głód ziemi i te parcele rzeczywiście nabrały dużej wartości. August Lange, a po jego śmierci Eugeniusz Lange, jego syn, mieli prawo zagwarantowane kontraktem z 1852 roku oddawania w dzierżawę fragmentów posesji na terenie wyschniętych stawów. Właśnie w latach 80., przede wszystkim w latach 80. XIX wieku utworzono poszczególne parcele. To wszystko zostało
wydzielono działki, tak jak to się zwykle
puszczono
robi.
W dzierżawę. Kolejni dzierżawcy, którzy wznosili na tych gruntach dzierżawionych, czyli nie będąc ich własnością, swoje własne kamienice, dwu, trzy kondygnacyjne. No i trzeba było rozwiązać ten problem. Dzierżawa nie mogła trwać wiecznie. Stąd w 1891 roku zwrócili się wszyscy dzierżawcy do władz miejskich z prośbą o pozwolenie na wykupienie gruntów, na których stały ich domy, co utrudniało im chociażby branie pożyczek w bankach pod zastaw nieruchomości, które nie miały...
Tak jak to współcześnie też jest.
Tak. W związku z tym miasto wyraziło zgodę. Wszyscy właściciele po kolei wykupili te działki, stąd w konsekwencji mamy taki, a nie inny kształt tego terenu południowej Pierzei. Ta zabudowa odzwierciedla granice stawów pałacowych, a jednocześnie wąskie posesje z kamienicami ściśle do siebie przylegającymi. To jest efekt właśnie tych podziałów z lat 80. XIX wieku, kiedy Lange wydzierżawiał poszczególne fragmenty. To bardzo skomplikowany był proces, opisany szczegółowo w książce.
No właśnie, do tej książki odsyłamy. Wiesław Wróbel, Kilińskiego. Historia jednej ulicy. Wspomnieliśmy tylko o najważniejszych faktach, a nie udało nam się opowiedzieć o tych, którzy dzierżawili bądź wynajmowali mieszkania, bo w tych kamienicach odbywało się normalne życie, tam prowadzono i działalność gospodarczą i mieszkały różnorodne rodziny. Krótko jeszcze o promocji, bo przypomnę, w najbliższy czwartek jest promocja tej książki w Bibliotece Uniwersyteckiej.
Tak, przy ulicy Ciołkowskiego 1K w budynku Instytutu Chemii, gdzie mieści się też Biblioteka Uniwersytecka w sali
2001. To jest 2001. Nowy kampus.
Tak, no.
12:15,
19 stycznia. Zapraszam serdecznie. W związku z tym, że książka została przygotowana i wydana drukiem w ramach stypendium artystycznego prezydenta miasta Białegostoku, tu niespodzianka, książka będzie rozdawana. W związku z tym zachęcam do do wzięcia udziału w promocji.
Jeśli państwo interesujecie się historią ulicy Kilińskiego, to zapraszamy. To wszystko w programie. Naszym gościem był historyk Wiesław Wróbel z Uniwersytetu w Białymstoku, Lech Pilarski. Do usłyszenia.